Halo, halo, szczęść Boże, księże Marcinie.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Witamy księdza doktora Marcina Sobiecha z nami. Dzisiaj takie wydanie specjalne naszych piątkowych spotkań, ponieważ akurat w niedzielę, w niedzielę będzie przypadało liturgiczne wspomnienie świętej Faustyny, a że ona nam wszystkim jest bardzo bliska, to wczoraj księdza prawie że w nocy prosiłem, czy moglibyśmy taki temat tutaj przedstawić wam. I ksiądz powiedział, że nawet go opracuje, tak więc już w ostatniej chwili ksiądz tutaj się przygotował, jak zawsze, zresztą mając nawet tej nocy nie za dużo do przygotowania. Ale w każdym razie bardzo księdzu dziękuję za ten temat, za podjęcie tego tematu i że ksiądz jest z nami.
Bóg zapłać, ja też bardzo cieszę się, że możemy mówić o świętej siostrze Faustynie, ale przede wszystkim chyba mniej będzie czuję o niej, a więcej będzie o Bożym Miłosierdziu i o misji,
Właśnie.
którą spełnia siostra Faustyna do dnia dzisiejszego, prawda? Zresztą taki też jest i tytuł odcinka, Misja Specjalna.
Tak jest. Misja specjalna. Ten odcinek też tak nazwałem, żeby można było w nim i zmieścić przecież cały dzienniczek i miłosierdzie Boże. Ale zanim zaczniemy, to poproszę księdza o wprowadzenie modlitewne.
Dobrze, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Amen.
To w takim razie oddaję księdzu głos, jeśli chodzi o tę misję specjalną świętej Faustyny.
Znaczy, myślę, że siostra Faustyna w większości z nami jest bardzo dobrze znana i myślę, że ale warto o niej nieustannie mówić. Przede wszystkim warto mówić o misji, którą ma do spełnienia. Święta Faustyna rodzi się. Myślę, że dzisiaj to nawet widać z trasy jej dom. Myślę, że kiedy ona wychodziła ze swojego rodzinnego domu, to nawet nie myślała, że będzie taka trasa szybkiego ruchu, autostrada A2, bo rzeczywiście jak A2 się jedzie, to widać dom świętej siostry Faustyny i miejscowość Głogowiec, gdzie przyszła na świat. Przyszła jako trzecie z dziesięciorga dzieci. W biednej, ale bardzo pobożnej rodzinie i w Świnicach Warskich na chrzcie otrzymuje imię Helena. I tak jest nazywana, wszyscy ją nazywają Helenka, więc od razu też całe swoje życie jest taką pobożną osobą. Rzeczywiście, gdzie Pan Bóg jest dla niej ważny, tak naprawdę kończy tylko 3 klasy, więc nie jest jakoś mega wykształconą osobą, ale od 7 roku życia czuje powołanie i rzeczywiście ten głos jest bardzo taki głośny, wyraźny, no ale rodzice nie chcą się zgodzić na to, żeby ona jakby poszła do klasztoru i w pewnym momencie, kiedy udaje się, kiedy jest też w Aleksandrowie i w Łodzi, właśnie w czasie w Łodzi ma taką wizję, to jest chyba jej pierwsza też wtedy wizja, cierpiącego Chrystusa, który mówi do niej z wyrzutami, dokąd cię cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz. Powiem szczerze, że jakoś mam też takie pragnienie, żeby być w tym miejscu, w Łodzi, bo jeszcze nigdy nie byłem. Nawet nie wiem dokładnie, gdzie to jest, ale wiem, że chyba tylko drzewo tam rośnie, przy którym właśnie Helena Kowalska wtedy zobaczyła cierpiącego Pana Jezusa. I 1 sierpnia 1925 roku wstępuje do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ulicy Żytniej. I warto też dodać, że To nie jest jedyne zgromadzenie, do którego chciała wstąpić Helenka. Ona pukała tak naprawdę do wielu zgromadzeń zakonnych, do wielu zakonów, ale zazwyczaj odmawiano jej przyjęcia. Dopiero siostry zgodziły się, żeby właśnie siostry Matki Bożej Miłosierdzia z ulicy Żytniej, zresztą ten klasztor tam do dnia dzisiejszego jest, zgodziły się na to, żeby przyjąć Helenę do zakonu, ale też jeszcze musiała rok czasu pracować, żeby po prostu zarobić na posag, bo wtedy trochę to inaczej wyglądało. Jest też taką ubogą siostrą, więc też będzie siostrą drugiego chóru, czyli jakby do takich codziennych prac, codziennych obowiązków. Też Helena ma takie odczucie, żeby jakby opuścić też to zgromadzenie i zmienić zakon, i wtedy Pan Jezus ukazał jej swoje umęczone oblicze i powiedział jej: ty mi wyrządzisz taką boleść, jeżeli wystąpisz z tego zakonu, tu cię wezwałem, a nigdzie indziej, i przygotowałem wiele łask dla ciebie. W zgromadzeniu sióstr Matki Bożej Miłosierdzia otrzymuje imię Maria Faustyna i myślę, że dzisiaj tą siostrę zakonną chyba wszyscy znają, wszyscy rozpoznają, i nawet jeżeli widzą jakąś siostrę Matki Bożej Miłosierdzia, to od razu kojarzą każdą siostrę ze świętą Faustyną. Rzeczywiście jest to jedna z bardziej rozpoznawalnych i świętych, i chyba jedna z bardziej też dzisiaj jednocześnie czczonych świętych. Nowicjat Faustyna odbywa w Krakowie i tam składa swoje pierwsze śluby, a po 5 latach składa śluby zakonne czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Jak wiemy, najdłużej pracuje w Krakowie, pracuje również w Płocku i pracuje również w Wilnie, pełniąc obowiązki zazwyczaj albo kucharki, albo ogrodniczki, albo furtianki. I wiemy, że w Płocku, kiedy przebywa właśnie w tym klasztorze, otrzymuje misję wymalowania obrazu Jezusa Miłosiernego według konkretnego wskazania, takiego jak widzi. Rzeczywiście ta misja dopiero wypełnia się w Wilnie, i w Wilnie również Pan Jezus dyktuje Faustynie słowa koronki do Bożego Miłosierdzia. Później przychodzą kolejne orędzia miłosierdzia, właśnie związane z tym kultem, ale przede wszystkim całe życie Faustyny koncentrowało się na konsekwentnym dążeniu, aby zjednoczyć się z Panem Bogiem. Tak naprawdę na zewnątrz Faustyna nie odróżniała się niczym od innych sióstr. Nic nie zdradzało, że prowadzi aż tak głębokie życie mistyczne. Gorliwie spełniała swoje obowiązki, wiernie zachowywała wszystkie reguły zakonne, była skupiona, milcząca, ale też naturalna, pogodna, życzliwa i pełna miłości wobec bliźnich. Szczególnie też była taką osobą bardzo wrażliwą właśnie na ubogich. Myślę, że to widać to przede wszystkim w takiej jednej scenie, która miała miejsce na furcie klasztornej w Krakowie, kiedy to Pan Jezus przyszedł do niej pod postacią ubogiego człowieka i Faustyna poszła na kuchnię, przyniosła mu zupę, i dopiero kiedy ten ubogi zjadł tę zupę, zobaczyła, że jest to Jezus, i Pan Jezus wtedy powiedział, że doświadczył jej miłosierdzia właśnie w talerzu zupy, więc widzimy, że była bardzo wrażliwą osobą, ale jednocześnie osobą, która była bardzo zjednoczona z Bogiem i przede wszystkim była osobą, która współpracowała z Jezusa w dziele ratowania dusz. Ona pisała w swoim dzienniczku: Jezu mój, Ty wiesz, że od najwcześniejszych lat pragnąłem zostać wielką świętą, to jest pragnąłem Cię kochać tak wielką miłością, jaką Cię jeszcze dotychczas żadna dusza nie kochała. I rzeczywiście dzienniczek, który pozostawiła po sobie, no my znamy to w formie dzienniczka, a i tak nazywamy, a tak naprawdę to jest 5 zeszytów, które ona zapisała, które część jest odtworzone, ponieważ w pewnym momencie, kiedy jej opiekun, kierownik duchowy, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, wyjechał do Ziemi Świętej, zły duch kazał spalić jakby ów dzienniczek zapisany, ale po powrocie oczywiście ksiądz Michał każe to dzieło odtworzyć. Ale też trzeba powiedzieć, że prócz tego, że Faustyna jest jednocześnie bardzo mocno zjednoczona w tajemnicy Bożego Miłosierdzia, ma objawienia, ma wizje, mało tego, może to też nam mogło gdzieś tam uciec, ale Faustyna też w niewidoczny sposób, ale miała na swoim ciele stygmaty, chociaż nie były widoczne, ale była stygmatyczką, posiadała dar proroctwa, czytała w duszach ludzkich, ale również z rzadko spotykanym darem mistycznych zaślubin. Ona też w swoim dzienniczku tak opisała: ani łaska, ani objawienia, ani zachwyty, ani żadne dary jej udzielone, czyli udzielone duszy, nie czynią ją doskonałą, ale wewnętrzne zjednoczenie duszy mojej z Bogiem. Świętość i doskonałość mojego polega na ścisłym zjednoczeniu woli mojej z wolą Bożą. Ale oczywiście prócz tego doświadczenia mistycznego, Faustyna również bardzo cierpi w sposób fizyczny. Jej zdrowie już jest mocno nawątlone, nawet w postulacie, czyli w tym pierwszym okresie życia zakonnego. Trzeba ją było wysłać do podwarszawskiego Skolimowa dla poratowania zdrowia. Później również, oprócz tego, że doświadcza niezwykłych boleści, doświadczenia mistyczne, tak zwane ciemnej nocy, a później też cierpienia duchowe, związane też z tą misją, którą zleca jej Pan Jezus, ale jednocześnie cierpienia właśnie fizyczne, prawda, gdzie jej ciało toczyła choroba gruźlicy, która zaatakowała płuca, później również i przewód pokarmowy, dlatego też musiała dwukrotnie przebywać w szpitalu na leczeniu w Prądniku w Krakowie. I w ten sposób wyniszczona, ale jednocześnie w pełni zjednoczona z Chrystusem, umiera 5 października 1938 roku w wieku 33 lat, 13 lat będąc w zakonie. I początkowo jej ciało jest pochowane na cmentarzu właśnie w krakowskich Łagiewnikach, a później z czasem przeniesione w 66 roku do kaplicy. To jest takie życie siostry Faustyny. Ja teraz przede wszystkim myślę, że to, co jest chyba ważniejsze, to jest misja, którą święta siostra Faustyna otrzymuje do wypełnienia, bo nazywamy ją apostołką Bożego Miłosierdzia, prawda? I posłannictwo przede wszystkim, misja polega jakby w trzech zdaniach, możemy powiedzieć. Głosić prawdę objawioną w Piśmie Świętym o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka, wypraszaniu miłosierdzia Bożego dla całego świata, między innymi praktykę poddaną przez Pana Jezusa. Właśnie to są te formy, które ona przekazuje, obraz Bożego Miłosierdzia z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Święto Miłosierdzia Bożego w niedzielę po Wielkanocy, koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwa w godzinie miłosierdzia, czyli o godzinie 15. I tutaj należy to rozróżnić. Ja myślę, że warto by było też omówić poszczególne elementy tego kultu Bożego Miłosierdzia, ponieważ on gdzieś nam troszeczkę się zagubił. Więc ten, a trzecim takim misją to jest zainspirowanie apostolskiego ruchu Miłosierdzia Bożego, który podejmuje zadanie głoszenia Bożego Miłosierdzia całemu światu. Więc pierw o obrazie Jezusa Miłosiernego. Obraz siostra Faustyna otrzymuje polecenie, tak jak wspominałem, wymalowania w Płocku, 22 lutego 1931 roku. I myślę, że obraz Jezusa Miłosiernego jest chyba jednym z bardziej znanych obrazów. I to jest też taka ciekawostka, która może nam czasami umknąć, ale bardzo też ważna. Z tego, co się orientuję, jest to jedyny obraz, o który prosi Jezus o wymalowanie. Wcześniej, my znamy obrazy, wiemy, że Święta Małgorzata Maria Alacoque otrzymuje zadanie wymalowania serca Bożego, ale to jest wymalowanie serca, tylko i wyłącznie jakby samego serca i rzeczywiście ona jako pierwsza maluje to. A tutaj Pan Jezus każe wymalować właśnie swój obraz. I Faustyna zapisuje tak: wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej, jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie porobienie, jeden czerwony, a drugi blady. Po chwili powiedział im Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem Jezu, ufam Tobie. Chcę, aby ten obraz był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ta niedziela ma być świętem miłosierdzia. Więc tutaj Pan Jezus daje właśnie obraz, który ma być wyjątkowo, mało tego, widzę oblicze z tego Jezusa, z tego wizerunku. Pan Jezus mówi, że będzie jego obliczem, tak jak on patrzył z krzyża. Chrystus przychodzi jako zmartwychwstały. Na tych wizerunkach bardzo często on wychodzi z takiej ciemności. My mamy w tym momencie już kilka wersji obrazu Jezusa Miłosiernego. Mamy tak zwany wileński, czyli pierwszy, który był malowany jakby pod dyktando świętej siostry Faustyny. Natomiast mamy też jakby tą drugą wersję Jezusa, obrazu Jezusa Miłosiernego, tak zwany łagiewnicki, a myślę, że tych wersji już może by się jeszcze wiele innych stworzyło. Myślę, że chyba nie jest ważne, który jest obraz istotny i który jest ważniejszy, który jest oryginalny, bo Pan Jezus nie mówił, że będzie tylko przez łagiewnicki udzielał łask, albo będzie udzielał tylko przez wileński. Łagiewnicki obraz oczywiście stał się bardziej znanym obrazem ze względu, że i siostra Faustyna zmarła tam. Wilno przez wiele, wiele lat było i nadal jest poza granicami kraju, szczególnie później po wojnie, więc też ten obraz jakby został bardziej znany, prawda? Ale Pan Jezus obiecuje, że właśnie, że przez ten obraz będzie też udzielał łask. I też sam wyjaśnia, że na przykład promienie, które wychodzą z jego serca, blady oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę, czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie. Więc widzimy, że i rzeczywiście spełnia się ta prośba. Faustyna sama próbuje nawet malować ten obraz, ale oczywiście nie ma takich zdolności. I tą misję dopiero wypełnia dzięki też błogosławionemu księdzu Michałowi Sopoćko, który jest jej kierownikiem duchowym właśnie w Wilnie. I od razu myślę, że warto by było sprostować jedną rzecz, która pojawiła się w jednym z filmów o Bożym Miłosierdziu, że autor... że Eugeniusz Kazimierowski, autor tego obrazu, tam została podana taka informacja, że popełnił samobójstwo. Jest to nieprawda. Jest to nieprawda, ponieważ jest akt zgonu ze szpitala, że on zmarł w sposób naturalny na chorobę. Nie pamiętam dokładnie na jaką, ale jest nieprawdą, że popełnił samobójstwo, zmarł w sposób naturalny, więc jest to okazja, żeby to wyprostować, prawda? Drugą rzeczą, o którą zabiega siostra Faustyna i która przekazuje nam orędzie, to jest właśnie też już, o czym wspomniałem, święto Bożego Miłosierdzia, kiedy to właśnie mamy świętować Dzień Miłosierdzia Bożego. I rzeczywiście to to święto ustanowił dla Kościoła święty Jan Paweł II 25 lat temu, w 2000 roku, więc mamy taki jubileusz święta Bożego Miłosierdzia, w tym roku przeżywaliśmy. I Pan Jezus wtedy obiecał, że ja pragnę, aby było święto miłosierdzia, chcę, aby ten obraz, który wymalujesz, pędzlem był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę. Ta niedziela ma być świętem miłosierdzia. Pragnę, aby święto to było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Dusze giną, mimo mojej gorzkiej męki, daję im ostatnią deskę ratunki. To jest święto miłosierdzia mojego, jeżeli nie uwielbię mojego miłosierdzia, zginą na wieki. I rzeczywiście to święto jest ważne i tutaj Pan Jezus zachęca też, i siostra Faustyna też zapisuje właśnie, że wtedy będą otwarte zdroje miłosierdzia, ale to nie jest tak, że my pójdziemy do spowiedzi, nie spełniając warunków i wszystko nam zostanie odpuszczone. Nie, no, warunki spowiedzi mimo wszystko tego dnia musimy spełnić wszystkie, ale właśnie wtedy te zdroje łask w sposób szczególny są otwarte. Kolejną rzeczą to jest koronka do Bożego Miłosierdzia, którą Pan Jezus dyktuje Faustynie w Wilnie w nocy z 13 na 14 września 1935 roku. I Pan Jezus mówi, że odmawiając tę koronkę, że jest to modlitwa, która jest też wyproszeniem miłosierdzia dla każdego z nas, ale i całego świata. Pan Jezus mówi, kiedy przekonającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boże, miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę. Przed odmówieniem tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą, jeżeli to będzie zgodne z wolą moją. Więc przez odmawianie tej koronki, dusze, które odmawiać będą tę koronkę, zbliża się ludzkość do mnie, dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie moje ogarnie w życiu, a szczególnie śmierci godzinie. I tu jest ważne dodanie, bo kolejnym elementem, ja trochę tak do tego zmierzam, to jest godzina miłosierdzia. Siostra Faustyna o niej słyszy w październiku w 1937 roku. Nie wiemy w jakich bliżej okolicznościach, ale Pan Jezus poleca jej, ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w moim miłosierdziu, uwielbiając i wysławiając je, wzywając Jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. I nie wiem, i bardzo ważne, Pan Jezus mówi tak, staraj się w tej godzinie. Nie ma, ciekawe, nie ma nigdzie właśnie napisane, żeby w tej godzinie odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ale Pan Jezus mówi tak, staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą. A jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczci moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę. No i okazuje się, mam pytanie, bo odmawiając różaniec medytujemy Słowo Boże, a co medytujemy odmawiając koronkę? Odmawiamy koronkę i wypraszamy Boże Miłosierdzie i kontemplujemy tajemnicę Bożego Miłosierdzia. I tutaj bardzo ważne jest, że w tych słowach właśnie pojawiła o trzecie rano, gdzie się modlić. Zazwyczaj to się śpi, ale można, jak ktoś nie może spać i w łóżku. No bo trudno teraz prosić o otwarcie kościoła, prawda? Specjalnie na trzecią w nocy. Przede wszystkim ważne jest, bo gdzieś w naszej tradycji pojawiło się właśnie, że o 15 odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia, ale jeżeli ktoś praktykuje koronkę o 15, koronkę do Bożego Miłosierdzia, no to nie jest to w pełni jakby w forma kultu, ta forma, którą przekazuje nam Faustyna, godziny miłosierdzia, no bo jak słyszeliśmy, Pan Jezus prosi o odprawienie drogi krzyżowej, a jeżeli nie może, to wstąpić na chwilę do kaplicy i uczcić serce, albo chociaż na chwilę króciutką pogrążyć się na króciutką modlitwę. I przede wszystkim ważne jest, żeby przy godzinie miłosierdzia modlitwa ma być skierowana do Jezusa, ma mieć miejsce o godzinie 3 po południu i ma się odwoływać do wartości i zasług męki pańskiej. I Pan Jezus mówi, w tej godzinie uprosisz wszystko dla siebie i dla innych. W tej godzinie stała się łaska dla świata całego. Miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. I bardzo też ważną rzeczą, o której też mówi Faustyna w tym przekazie swoim, o którym nie możemy, bo my bardzo często kult Bożego Miłosierdzia sprowadzamy tylko do tych czterech elementów, które przed chwilą wymieniłem, ale nie możemy zapomnieć o tym, żeby również naszym zadaniem jest szerzenie czci Bożego Miłosierdzia. Mówić o Bożym Miłosierdziu. Przede wszystkim właśnie szerzyć ten kult, żeby Boże Miłosierdzie było wszystkim znane i żeby Boże Miłosierdzie po prostu rozpowszechniało się na cały świat. Ja bardzo, do mnie zawsze przemawia wejście do Bazyliki Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach, kiedy spojrzę na prezbiterium i widzę te rozchodzące się jakby belki na suficie i rozszerzające się i w ten sposób takie promienie na posadzce, właśnie wychodzące od obrazu Jezusa Miłosiernego, że ten kult Miłosierdzia Bożego rozszerza się właśnie z tego miejsca, ale my wychodząc z Bazyliki mamy być też tymi apostołami Bożego Miłosierdzia. Mamy też te miłosierdzie zanosić i zobaczmy, święta Faustyna jest dla nas naprawdę niedoścignionym wzorem szerzenia też tego kultu miłosierdzia. Ona, mimo wszystko, że nie umiała malować, musiała w wielkiej cierpliwości wyprosić i przełożonych, i również swojego kierownika duchowego, żeby powstał obraz. Później zatroszczyć się o ten obraz, przekazując te orędzie Bożego Miłosierdzia, ale przede wszystkim siostra Faustyna swoim życiem pokazywała, czym jest Boże Miłosierdzie. I ona przede wszystkim też doświadczała tego Bożego Miłosierdzia. Wiemy, że w sakramencie pokuty pojednania, bo też bardzo często właśnie nawet te zwierzenia siostry Faustyny, wiemy, że one odbywały się właśnie najczęściej w konfesjonale, czyli w sakramencie Miłosierdzia Bożego, gdzie tam ona oskarżała się, chociaż jak wiemy, została świętą, to mimo wszystko zawsze chciała być jak najbardziej zjednoczona z Panem Bogiem. I myślę, że Faustyna pokazuje nam i pokazuje współczesnemu światu, jak ważne jest Boże Miłosierdzie. Przymiot Bożego Miłosierdzia nie jest czymś nowym w Kościele, bo przecież już mamy i w Piśmie Świętym bardzo dużo napisane o Bożym Miłosierdziu jako o Jego przymiocie. Święty Tomasz z Akwinu bardzo też pięknie pisał i wielu innych świętych o Miłosierdziu Bożym, święty Augustyn również. I właśnie to jest też takie zadanie dla każdego z nas, dawać współczesnemu światu to Miłosierdzie Boże i o nim przypominać. Współczesny świat jak najbardziej potrzebuje właśnie Bożego Miłosierdzia.
Tak, tutaj pytanie, a nie było to tak, żeby rozmyślać o męce podczas koronki, a na końcu o ostatnich słowach?
Znaczy się, no, Ja zacytowałem i rozmawiałem z siostrami, które znają dzienniczek i wielokrotnie czytałem dzienniczek i mam również konkordancję dzienniczka, czyli takie wypisane miejsca, co gdzie jest w dzienniczku i naprawdę nigdzie nie spotkałem się, żeby o 15 była mowa o koronce. Godzina miłosierdzia ma inną wartość. Zresztą, tak jak wspomniałem, godzina miłosierdzia jest modlitwą, która ma być skierowaną do Jezusa. A jak wiemy, koronka do Bożego miłosierdzia jest modlitwą do Boga Ojca. Przecież mówimy Ojcze Przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najświętszego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Więc to jest modlitwa Ojcze Przedwieczny, później dla Jego bolesnej męki, czyli Ojcze, dla męki Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. A przy godzinie miłosierdzia widzimy, że Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie o rozważaniu Jego męki. Dlatego też, kiedy oglądamy transmisję na przykład z Łagiewnik, czy to z kaplicy sióstr, czy to z bazyliki, to widzimy, że ta koronka jest odmawiana później, prawda? A ona jest poprzedzona taką medytacją, czyli taką modlitwą, która jest skierowana właśnie rozważaniem, zanurzeniem się w obecności Jezusa i rozważaniem Jego męki, prawda? A Pan Jezus zresztą co do koronki to mówił, że za każdym razem, kiedy wstąpisz do kaplicy, to też odmawiaj koronkę, prawda? Więc tą koroneczkę Pan Jezus zaleca ją odmawiać nieustannie, prawda? Aha, można. Na przykład przy godzinie 15 ja miałem kiedyś taki zwyczaj, że o godzinie 15 na przykład odmawiałem 15 modlitw świętej Brygidy szwedzkiej, tak zwaną tajemnicę szczęścia. O, to są modlitwy właśnie, które rozważają mękę Pana Jezusa, oddają cześć poszczególnym ranom Pana Jezusa, więc ja na przykład odmawiałem przez pewien czas tą modlitwę. Ja mówię, no tutaj jest pytanie, czy dobrze, że odmawia, czy inną godzinę obrać. Można odmawiać o 15, ale wtedy jakby nie mówmy, że nie nazywajmy tego, że my odmawiamy godzinę miłosierdzia, czy odprawiamy nabożeństwo godziny miłosierdzia, bo to są dwa różne nabożeństwa. Jedno i inne, co innego jest godzina miłosierdzia, a co innego jest koronka do Bożego Miłosierdzia. To są dwa odrębne nabożeństwa, których no, jeżeli chcemy jedno odprawiać, no to wtedy albo jedno, albo drugie. Nie da się tego połączyć, bo wspomniałem, że ja wiem, że to jest bardzo trudne do zrozumienia i ja to zawsze na przykład na pielgrzymkach jedziemy, tłumaczę i później słyszę, proszę księdza, 15 koronka. A skończyłem mówić, więc Pan Jezus wyraźnie prosi, droga krzyżowa i rozważanie o 15 Jego męki, natomiast koronkę możemy odmawiać w każdym innym też dowolnym czasie, czy też po rozważaniu możemy odmówić po tym rozważaniu, tak jak na przykład właśnie czynią to siostry miłosierdzia, właśnie w tych transmisjach, które mamy, prawda? Pan Dariusz pisze, że pięknym doświadczeniem, jakie prezentuje siostra Faustyna, to staranie się uwagę Pana Jezusa o relacje z nimi, pokazanie nam tego, że Boga można kochać, odpowiedzieć Mu na Jego miłość. Rzeczywiście tak, to jest prawda, że ta relacja, ja też wspomniałem o tym, że w tej duchowości Faustyny mówimy o tych duchowych zaśrubinach, co się rzadko zdarza, prawda? Więc tutaj nastąpiły też, Faustyna miała te duchowe zaśrubiny z Jezusem i rzeczywiście ona wielokrotnie widziała Pana Jezusa, ona wprost, nawet kiedy siostry się z nim śmiały, że jest jak królewna się zachowuje, no to ona mówiła, że tak, no bo przecież jest oblubienicą króla, prawda? Jest córką króla, więc jak najbardziej ta relacja z Jezusem jej była bardzo, bardzo silna i Pan Jezus też wielokrotnie też nawet wystawiał Pan Jezus bardzo wielokrotnie stawiał, właśnie wielokrotnie też dawał jej takie i próby, prawda, które też pokazywały, jaką on ma miłość do Faustyny, prawda. Nawet kazał iść coś prosić przełożonych, oczywiście ona później nie otrzymywała i Pan Jezus cieszył się z tego, że Faustyna poszła, poprosiła, prawda, chociaż Pan Jezus wiedział, że przełożona się i tak na to nie zgodzi, prawda, ale cieszył się z jej posłuszeństwa i rzeczywiście Faustyna była bardzo, bardzo zjednoczona w tej mistyce duchowości, szczególnie właśnie też w tym swoim krzyżu fizycznym, który nosiła. Tutaj co odpowiadam, odmawiamy w jednym dniu wszystkie 15 modlitw. Nie musimy ich odmawiać naraz, ale wszystkie 15 w jednym dniu, co do tajemnicy szczęścia.
Tak, to jest ważne, że Pan Jezus nie powiedział, że godzina miłosierdzia jest o godzinie 15:00, bo tak naprawdę nie tylko każda godzina, ale także każda minuta należy do miłosierdzia Bożego.
Tak, ale tutaj też właśnie ta godzina jest ważna, prawda? I właśnie abyśmy zanurzali się w tym Bożym miłosierdziu, żebyśmy właśnie przypominali sobie ten moment, kiedy dokonało się nasze zbawienie, kiedy Jezus jakby dokonał tego dzieła poprzez właśnie swoją śmierć, która była wcześniej poprzedzona męką, więc no widzimy, że ta forma kultu Bożego Miłosierdzia jest bardzo, bardzo szeroka. Dzisiaj jest bardzo znana, prawda? To był też taki okres, ale to też pokazuje posłuszeństwo, prawda? Że ten kult przecież Miłosierdzia Bożego w latach 70. był zakazanym kultem, prawda? Wynikało to po prostu z trochę przedobrzenia sytuacji. Ktoś tam chciał przypisać dzienniczek i poprawiał, że myślał, że tak będzie lepiej, tak jest bardziej właściwe. I kiedy Jan Paweł II w Watykanie zobaczył dzienniczek, to mówi, to nie, ale to jest całkowicie inne dzieło, które ja widziałem w Krakowie. I na nowo wtedy jakby przepisano i wtedy też Jan Paweł II staje się też tym apostołem miłosierdzia, tak go nazywamy, bo przecież to on dokonuje i beatyfikacji, kanonizacji siostry Faustyny, ale też daje Kościołowi, wypełnia tą prośbę Pana Jezusa poprzez właśnie ogłoszenie święta Miłosierdzia Bożego. Więc ten kult dzisiaj jest nam znany, jest popularny, jest też myślę, że dla wielu bliskich, ale przede wszystkim ważne jest, żeby to miłosierdzie Boże też czynić, prawda, żeby inni doświadczali miłosierdzia, nie tylko my, żebyśmy my doświadczali, ale my, żebyśmy my również stawali się apostołami miłosierdzia, żebyśmy stawali się tak jak Faustyna.
Tak, ksiądz Michał Sopoćko w swoim dzienniku zapisał: sprawiedliwość Boża jest straszna, ale nie dla tych, którzy Go kochają i Jemu ufają. Bóg widzi, że uchybienia pochodzą nie ze złości, ale ze słabości i ułomności, dlatego chętnie przebacza im, skoro tylko zwrócą się do Niego z miłością i żalem. Często karze ich w tym życiu w sposób pożyteczny dla ich zbawienia. Sprawiedliwość jest straszna dla tego, który się nie ucieka do miłosierdzia, albo przez zarozumiałość, albo przez rozpacz, dla tych, którzy kochają grzech i nie chcą go porzucić.
Tak, ja się cieszę, że akurat do Krakowa mam daleko, do Płocka może trochę bliżej, ale do Białegostoku jest blisko. Właśnie. Do księdza Michała Sopoćki. Bardzo często przejeżdżam obok domu, w którym zmarł ksiądz Sopoćko i w którym mieszkał, w którym pracował, w którym też właśnie głosił Miłosierdzie Boże poprzez właśnie pisanie. Też lubię zajeżdżać do sanktuarium Miłosierdzia Bożego, więc rzeczywiście Białystok możemy powiedzieć, że jest też takim miastem miłosierdzia, bo rzeczywiście gdziekolwiek się nie zajrzy, to prawie jest wszędzie obraz Matki Miłosierdzia.
Tak. Czy to normalne? Tutaj pytanie jest, że mam jakiś niedosyt na mszy świętej, w sercu czuję, że muszę jechać na mszę w Rycie Trydenckim. Takie świadectwo pewnego kapłana czytałem, który powiedział, że No, msza trydencka, po prostu tam jest wszystko nadzwyczajne. Szaty są pozłacane, księgi są pozłacane, patena jest pozłacana i z różnymi ozdobnikami, że tam się czuje, że to jest jakieś takie elitarne. Dlatego wielu ludzi uważa, że po prostu msza trydencka jest lepsza. Nie jest ani lepsza, ani gorsza, tylko jest po prostu jednym z
Znaczy,
rytów, prawda?
ja w ogóle nie rozumiem, znaczy, jeżeli ktoś stawia takie pytanie, ja przepraszam, że może będę takim brutalnym, ale jeżeli ktoś czuje niedosyt na mszy świętej w sercu i w ogóle, to znaczy, że nie rozumie, czym jest Eucharystia. Jeżeli ktoś chce, myślę, że jakiegoś wielkiego majestatu, to myślę, że to tym bardziej odradzam mszę trydencką, a raczej bym zachęcał do mszy bizantyńskiej, bo tam tego bogactwa jest znacznie więcej. Jeżeli my na to zwracamy uwagę, no to liturgia Jana Chryzostoma, czy liturgia świętego Grzegorza, świętego Bazylego, przepraszam, jest bardziej bogatą liturgią i równie tak samo tam przychodzi na tej mszy świętej Chrystus, jak na mszy świętej no, po reformie, prawda? Po prostu my nie rozumiemy, co się dokonuje na Eucharystii. Zwracamy bardziej, nie możemy zwracać uwagę na Eucharystii, ta otoczka jest ważna, bo ona daje, pomaga nam przeżywać sakrum, ale w czasie każdej Eucharystii Chrystus składa się za nas w ofierze i nie jest tak, że na mszy trydenckiej, na mszy po reformie, czy na mszy świętej, która jest sprawowana w przeróżnych rytach, bo tych rytów naprawdę jest bardzo wiele, więc istotą jest, że Chrystus oddaje się za nas i składa się na ofierze. I po prostu, jeżeli ktoś czuje niedosyt, no to po prostu jasno i wyraźnie muszę to powiedzieć, nie rozumie, czym jest msza święta. Bo to, co kiedyś ja powiedziałem nawet tutaj na tym kanale, że można pięknie odprawiać mszę świętą, pięknie można odprawiać mszę świętą w nowym rycie, a można i byle jak, i dlatego też wprowadzono reformę mszy świętej trydenckiej, dlatego, że księża ją byle jak odprawiali. Po prostu było bardzo wiele gestów niezrozumiałych, narosły przez czas. Księża po prostu zamiast wypowiadać na przykład per ipsum et cum ipso et in ipso, czyli wielką doksologię, to nie myśleli o tym, że modlą się przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, ale oni wtedy musieli odliczyć, zrobić 9 krzyżyków hostią nad kielichem i to było machanie ciałem Pana Jezusa. I to bardzo często to już później tak się robiło, kręcili. Więc myślę, że można mszę świętą pięknie przeżywać i jedną, i drugą, i każdą inną, w każdym innym rycie, z tego względu, że tam dokonuje się wielka tajemnica naszej wiary.
Tak jest, to bardzo ważne do powiedzenia, jak ksiądz nam uczynił. Zresztą święta Faustyna napisała w dzienniczku w numerze 147: przypominam sobie, że najwięcej światła otrzymałam w adoracjach, które odprawiałam codziennie przez pół godziny, przez cały post, przed Najświętszym Sakramentem, leżąc krzyżem. W tym czasie poznałam głębiej siebie i Boga, pomimo że miałam wiele przeszkód do odprawienia takiej modlitwy, pomimo że miałam pozwolenie przełożonych. Święta Faustyna mówi, że po prostu obecność Boga powinna nas nasycać i nawet na tej adoracji, gdzie się, no tak mówiąc po ludzku, nic nie dzieje.
A jeszcze tak wracając do właśnie też do świętej siostry Faustyny i do mszy świętej, prawda, iż ona bardzo często widziała, że jak hostia przemieniała się w samego Jezusa, prawda, mało tego, widziała, jakby kapłan się przeobrażał, prawda, też właśnie stawał się tym ofiarnikiem. Więc mówię, tutaj jest ważne przy przypadku mszy świętej właśnie, to też Faustyna uczy nas uczestniczyć we mszy świętej, żebyśmy właśnie sercem patrzyli na to, co dokonuje się na ołtarzu. I chociaż Faustyna nie rozumiała, ona musiała książeczką się posługiwać, bo prawdopodobnie już nie znała tak perfekcyjnie łaciny, na pewno później już z czasem osłuchała się i znała te słowa, które wypowiadał kapłan, bo przecież siostry słuchały codziennie mszy świętej. No ale właśnie, kiedyś się było określenie, że idę wysłuchać mszy świętej. A dzisiaj w tej mszy świętej my uczestniczymy, możemy uczestniczyć.
No, no właśnie, wysłuchać. Czyli jeszcze
no, chociaż ja lubię żartować, że kiedyś jak człowiek był na mszy świętej, to był i na mszy świętej i różaniec odmówił.
No tak.
A teraz już się tylko uczestniczy, więc... Ale oczywiście to żart, więc tajemnica Eucharystii jest przepięknym darem i Faustyna też wielokrotnie właśnie o tym darze mówi właśnie też, ona pisze też wielokrotnie w dzienniczku swoim właśnie o tych doświadczeniach, szczególnie właśnie w czasie Eucharystii. Chociaż ja mam, zaczerpnąłem od Faustyny też jeszcze jeden zwyczaj. Odmawiania 1000 Zdrowaś Mario w ciągu dnia.
Tak po prostu, bez tajemnic, tylko samych Zdrowaś Maryjo.
Nie, no przez tajemnicę. Przez tajemnicę, bo tak wtedy łatwiej się liczy.
Aha, no tak.
No, ale rzeczywiście Faustyna, to co Faustynie też, Faustyna uczy jeszcze jednej nas rzeczy, bo to zapomniałem powiedzieć. Ona uczy nas takiej modlitwy też nieustannej. O tym mówiliśmy sobie przy różańcu, kiedy mówiliśmy w środę, ale też do czego, że możemy się modlić nie tylko modlitwą, ale możemy modlić się również pracami. Ona bardzo często właśnie potrafiła swój trud, swój wysiłek, swoją pracę właśnie ofiarowywać Panu Bogu. Ja pamiętam, mi zawsze ten obraz, kiedy czytam w dzienniczku, staje bardzo mocno przed oczyma, kiedy ona miała odlać te ziemniaki w takim ciężkim, żeliwnym garze. Rzeczywiście ten garnek był, nie wiem, czy wiele osób nie wie, jak taki garnek wyglądał. Ja kiedyś akurat, jak byłem w Płocku, to siostra Wojciecha, która pochodzi tutaj z tych stron, pokazała mi właśnie taki garnek, jaki właśnie Faustyna tam miała odlewać. To był taki bardzo wysoki garnek, taki żeliwny, taki podwórzny. I on był rzeczywiście niewygodny, żeby go bardzo mocno przechylić, żeby to wszystko wodę wylać. I ona tego nie lubiła i unikała też tej pracy, ale kiedy pewnego razu ofiarowała właśnie ten wysiłek i trud Panu Jezusowi, to kiedy odlała, okazało się, że kiedy zdjęła, to były tam przepiękne róże, prawda? I to jest właśnie też, że my możemy naszymi takimi zwykłymi, codziennymi obowiązkami, naszą pracą, naszą codziennością, możemy też głosić Boże miłosierdzie, tak jak to czyniła święta Faustyna. Czy mogę przyjąć więcej niż jedną komunię świętą? W ciągu dnia możemy przyjąć dwa razy komunię świętą pod warunkiem, że za drugim razem jesteśmy na całej Eucharystii. Drugi raz przyjęcie, i to powtarzam drugi raz, ten nie, że ja jestem pierwszy raz na całej Eucharystii, później mogę drugi raz przyjąć komunię świętą, nie. Za drugim razem, jeżeli drugi raz chcę przyjąć komunię świętą, to muszę być na mszy świętej od A do Z. Czyli od imię Ojca i Syna, aż do idźcie w pokoju z Chrystusem.
Tak, żeby nie instrumentalizować pewnie Eucharystii tylko po to, że najważniejsze jest przyjęcie Komunii Świętej, bo pamiętajmy, że Pan Jezus mszy świętej przychodzi też w Słowie. Tak samo ważnym zresztą jak Komunia Święta.
Tutaj też jest, widzę, właśnie, że mi się nie podoba znak pokoju, kiedy za chwilę słychać łamiącą się hostię, chyba ograniczę znak pokoju. No ten znak pokoju jest tylko przekazanie po bokach, nie tam wkoło wszystkich, i ten znak łamania chleba powinien już odbywać się jakby po zakończeniu Jeżeli już się zaczyna słowa Baranku Boży, zaczyna się śpiew Baranku Boży, to już my automatycznie powinniśmy przestać przekazywać znak pokoju, bo jest zasada, że nie może być dwóch jakby liturgicznych akcji, prawda? No tutaj to jest jedna, a znak pokoju, a później jest to druga, więc kiedy zaczyna się Baranku Boży, powinniśmy zakończyć w tym momencie właśnie przekazywanie znaku pokoju, a kapłan w tym momencie rozpoczyna łamanie hostii.
Tak, na mszy świętej musi być porządek, no bo Pan Bóg jest porządkiem, a zły jest zamętem, prawda, i chaosem.
To już też właśnie mówiliśmy o tym, że no to nie jest to, że każdy ksiądz staje sobie odprawia tą mszę świętą tak, jak mu się rzewnie podoba, tylko są konkretne przepisy liturgiczne i one muszą być tak, a nie inaczej zachowane. Na przykład mnie bardzo śmieszy i po prostu pokazuje to, jak ludzie próbują być dzisiaj znawcami wszystkiego i próbują siać zamęt. Na przykład też tak bardzo często już pojawia się w internecie taka informacja, że już są kościoły, że już są księża, którzy zmienili słowa konsekracji, że już to spokojnie, spokojnie. To nie jest takie łatwe zmienić słowa konsekracji, ponieważ msza święta musi być odprawiona tylko i wyłącznie z tego formularza, który jest zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Tłumaczenie musi być przez Stolicę Apostolską, więc tak naprawdę my w tym momencie posługujemy się jeszcze mszałem, który jest tłumaczeniem mszału Pawła VI. Natomiast jeszcze czekamy na mszał, który jest wydaniem mszałem, bo Jan Paweł II jakby wydał nowy mszał. I my na razie się posługujemy jeszcze tym tłumaczeniem. I proszę Państwa, kochani, też warto dodać, że mszał, który wyszedł, to są późne lata 80., którym my się dzisiaj posługujemy. Zanim nastąpiło przetłumaczenie mszału i właściwe, to było kilkanaście wersji tych mszałów. Był pierwszy mszał łacińsko-polski, gdzie było po połowie. Później była wersja taka napisana na maszynie. Później była wersja studyjna. Później była jeszcze jedna wersja i dopiero jest ta, prawda? Więc spokojnie, tak łatwo nie jest zmienić słów konsekracji.
Po prostu niemożliwe jest, że jakiś tam ksiądz jakiś inny ma formularz, inny mszał. Nie ma po prostu.
No to widocznie nie jest ksiądz rzymskokatolicki, tak, prawda? Widocznie może, chociaż wiem, że kościoły narodowościowe chyba używają tego mszału, co kościół rzymskokatolicki, prawda?
Tak. Bardzo księdzu dziękujemy. O, to jeszcze jakieś tak jest, co ksiądz mówił, znaku pokoju. No tak, że do najbliższych, prawda, a nie czasami jest tak, że są też pielgrzymki po kościele, żeby się ze wszystkimi, że tak powiem, przypokojować, prawda?
No czasami rzeczywiście jest to na przykład przy mniejszych wspólnotach, to ten czas jest wydłużony, prawda, że można ten czas pokoju przekazać w większej ilości, wtedy kapłan na przykład czeka. No a znowu, w liturgii mediolańskiej znak pokoju jest w rycie ambrozjańskim, znak pokoju jest po składaniu darów, więc jest w ogóle w innym miejscu też i to też jest zachodnia liturgia, prawda?
Tak. Dużo tych tematów dziś podjęliśmy, bardzo księdzu dziękujemy, bo skoro się mówi o miłosierdziu Bożym, to od razu też się pojawiają nasze ludzkie słabości i kruchości, bo one wszystkie przecież, jak uczyła święta Faustyna, mają być zanurzone w Bożym miłosierdziu. Bardzo księdzu dziękujemy i teraz wszystkich Was zachęcam do odwiedzin, subskrybowania kanału księdza Marcina Sobiecha, bo ksiądz Marcin tam prawie codziennie zamieszcza materiały elegancko, profesjonalnie nagrane, tak więc warto sobie słuchać i być na bieżąco też z profilem księdza Marcina Sobiecha na Facebooku.
Tak, zapraszam bardzo serdecznie. Co rusz tam mi wpadnie jakiś pomysł, coś dłuższego, a codziennie jest jakiś tam króciutki filmik z Ewangelią wieczorem rzucany na kolejny dzień.
Tak. Bardzo dziękujemy też wszystkim Wam za komentarze, za Wasze świadectwa i poprosimy księdza o kapłańskie błogosławieństwo.
Dzisiaj widać. Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać wszystkiego błogosławionego i do zobaczenia najpóźniej w niebie.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.